ktoś by powiedział, Sebastian miał szczęście, a my czytamy, kto mieszka pod ochroną Najwyższego. I myśmy niedawno z Jakubem byli u mojej mamy. Ona ostatnio bardzo choruje w szpitalu w tej chwili, ale był taki epizod, że o coś się tam przewróciła. No jeżeli człowiek ma prawie 90 lat, a się przewraca, a na podłodze są kafelki, to bywa szczególnie na plecy, na głowę bardzo niebezpieczne. A mama powiedziała, no miałam wrażenie, że ktoś mnie tak na ręce chwycił. I wtedy nam się przypominają właśnie te teksty, kto mieszka pod ochroną Najwyższego. I czasami bagatelizujemy takie rzeczy. Czasami sami jako wierzący ludzie mówimy, że no, ktoś tam miał szczęście albo udało mu się. Biblia mówi, nawet włos z waszej głowy nie spadnie na ziemię bez woli Bożej. Ale w tym życiu chcemy się uczyć tego, żeby nie myśleć tylko w ten sposób, no cóż, jest napisane, aniołom swoim nakazał, żeby na rękach cię nosili i teraz my możemy ignorować pewne rzeczy, no powiedzieć, no skoro tak Pan Bóg się zobowiązał, to nie ma wyjścia, coś tam musi. Chcemy uczyć się tego, żeby w pokorze chodzić przed Bogiem. Chcemy uczyć się tego, żeby myśleć o każdej rzeczy, która w Biblii jest napisana i dotyczy naszego życia. I chcemy myśleć nie tylko o tym, że potrzebujemy nawrócenia, zbawienia, a potem to sobie już jakoś poradzimy. I ludzie tego nigdy nie nazywają w ten sposób, ale praktycznie robią to bardzo często. Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. A więc traktujemy Pana Boga tak bardzo instrumentalnie. Jest nam potrzebny wtedy, kiedy sami sobie nie możemy poradzić. Jest nam potrzebny wtedy, kiedy trzeba ten rozpędzony samochód, czy pociąg, czy samolot czasami zatrzymać. Jest nam potrzebny wtedy, kiedy giniemy w tym świecie i mamy już wrażenie, że otchłań nas pochłonie i modlimy się, Boże, zmiłuj się nade mną, albo zginę, i naprawdę wtedy tak myślimy. A potem tak nie mówimy, ale nasze postępowanie tak mówi. Murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. Dzięki Ci, Panie Boże, że mnie zbawiłeś. Tego sam nie potrafiłem zrobić. Ale teraz uwierz mi, poukładam swoje życie i mam już jakiś scenariusz. Z tymi scenariuszami, jak to już wszyscy słyszeliście. Chcę dzisiaj mówić o posłuszeństwie powołaniu. Pytanie dla nas wszystkich brzmi dzisiaj, czy jesteś posłuszny swojemu powołaniu? Apostoł Paweł powiedział, nie byłem nieposłuszny temu niebiańskiemu powołaniu. Nie byłem nieposłuszny, czyli byłem posłuszny. Byłem posłuszny temu niebiańskiemu powołaniu. A ty? Jesteś posłuszny temu niebiańskiemu powołaniu? I nie mówimy dzisiaj o zbawieniu. Mówimy o tym, jak Pan Jezus nas zbawi, że robimy kolejne kroki. To są kroki wiary. To są kroki bardzo ważne, istotne. My nie wierzymy w ten sposób, że murzyn zrobił swoje, murzyn może odejść. My wiemy o tym i wierzymy w to bardzo głęboko i powtarzamy to często. Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie tylko zbawić się nie możecie. Tak, tego nikt nie potrafi, nie był w stanie, przez wieki się to nikomu nie przydarzyło i nie przydarzy. Ale Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. I my wiemy o tym, że każde najdrobniejsze podniesienie ręki, jakiś gest, który wykonujesz, on jest darem łaski Bożej i Pismo Święte nas uczy, że Bóg podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, słowem swojej łaski, a więc podtrzymuje nasze życie. Tak, podtrzymuje wszechświat, podtrzymuje galaktyki, podtrzymuje życie. Wiele tych wielkich zewnętrznych rzeczy podtrzymuje, ale często zapominamy, że te najdrobniejsze rzeczy w naszym życiu, te, które, na które często w ogóle nie zwracamy uwagi. Ktoś kiedyś mi powiedział, to było lata temu, że w Japonii przez chwilę przestał wiać wiatr. Mówię, co z tego, u nas co chwilę nie wieje? No, to jest tylko twoja niewiedza. Wiatr wieje ciągle. A w Japonii, to było w jakimś, nie wiem, czy to było w Tokio, w jakimś bardzo dużym mieście, przez chwilę, w sposób absolutny przestał wiać wiatr. Wiecie, co się stało? Ludzie nagle zaczęli umierać na ulicach, dusili się w tych wszystkich spalinach, w tym całym miejskim smrodzie, który... Są rzeczy, które nas otaczają, No i tak sobie czasami myślimy, jak ja sobie myślę, no u nas często nie wieje wiatr. No to nie jest prawda, on wieje ciągle. Tylko czasami tak subtelnie, że go nie widzisz i nie słyszysz. I Bóg w naszym życiu przez większość czasu działa tak subtelnie, że go nie widzisz i go nie słyszysz. Ale on jest, on działa, jest zainteresowany naszym życiem. Powoduje, że możemy rękę podnieść i powoduje, że możemy ją opuścić. I jeszcze dostąpiliśmy tej łaski, że nie tylko możemy być zbawieni, ale możemy też być w Bożym Królestwie, możemy służyć w Bożym Królestwie. Wiesz, gdyby najlepszy pracodawca tego świata złożył ci ofertę, chcę, żebyś od jutra pracował u mnie, pensja będzie według mojego bogactwa. Znacie taki tekst? Według swojego bogactwa. Bóg coś zrobił w naszym życiu według swojego bogactwa. Wiesz, gdyby tam jakiś potencjalny Gates wynagrodził się według swojego bogactwa, to to są pieniądze, jakich nie możesz sobie dzisiaj wyobrazić. Z pewnością każdy tą ofertę chętnie by przyjął. Wiecie, Pan Jezus zaprasza nas do swojego królestwa, a my czasami robimy wrażenie, jakbyśmy chcieli przed Nim uciec, jakby... Panie Boże, niekoniecznie wszystko mi się podoba, co chcesz w moim życiu zrobić. No to jest nasza niewiedza, nasze niezrozumienie, nasze zapominanie najważniejszych tekstów Pisma Świętego, które mówią, moje myśli o was to są myśli o pokoju, nie o niedoli. Inny mówi, nawet gdyby cię własna matka opuściła, cię nigdy nie opuszczę. Kolejny mówi to samo, nie zostawię cię i nigdy cię nie opuszczę. I te teksty, które mówią o niewyobrażalnej Bożej trosce o nas, które notorycznie zapominamy, nie chcemy o nich myśleć. Mówimy czasami tylko cicho, mam swój plan na swoje życie. I nie zawsze to jest rodzaj buntu, choć może być, ale czasami to jest takie przekonanie, no ja wiem najlepiej, znam siebie tak jak nikt inny mnie nie zna. Co jest totalną bzdurą. Wiem, do czego się nadaje, do czego się nie nadaje. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie sobie szybko przypomnieć wszystkich proroków, ludzi powoływanych przez Boga. Wiecie, co mówili prawie wszyscy z nich? No, lubię cię, Panie Boże, ale wiesz, że się do tego nie nadaje. Chętnie bym spełnił twoją misję. Mojżesz, wyprowadź mój naród z Egiptu, z domu niewoli. Lubię cię, Panie Boże, ale ty wiesz, że ja się totalnie do tego nie nadaję. Gdybyś nie wiedział, mam brata. On przynajmniej się wygadać może. Ja nawet tego nie potrafię. Także sorry, ale miejmy za wymówionego. I to było to samo. Działo się z wieloma innymi prorokami. To samo dzieje się często w naszym życiu. Mniej chcemy zajmować się prorokami sprzed tysięcy lat, choć będziemy czytać i omawiać życie jednego z nich. Ale bardziej chcemy myśleć o tym tu i teraz, dlatego że nasza odpowiedzialność to jest nasze tu i teraz. Naszą odpowiedzialnością nie są czasy Eliasza, Samuela, Mojżesza czy innych. Naszą odpowiedzialnością jest tu i teraz, w zborze, w którym Pan Bóg cię postawił, w czasie, w którym żyjesz. Ilu ludzi dzisiaj mówi, że urodziło się za wcześnie albo za późno? Pismo Święte mówi, że to Bóg ustanowił czas i granice naszego zamieszkania. A więc nie powinienem udowadniać Panu Bogu, że powinienem mieszkać w Ameryce, albo w Mołdawii, albo gdzieś tam. Bóg ustanowił czas i granice twojego i mojego zamieszkania. A więc to, że mieszkam w Polsce, to, że jestem w zborze w Ruptawie, to, że żyję w tym czasie, a zamieniłbym go na wiele innych, bo to nie jest łatwy czas. W ogóle dla Kościoła to nie jest łatwy czas. To, co wydarzyło się w tym roku i ciągle się dzieje, a nie mamy pojęcia o tym, co się będzie działo, to nie jest dobry i łatwy czas. Ale my musimy się nauczyć żyć właśnie w tym czasie, właśnie w tym miejscu, właśnie w tym zborze, bo to jest nasze powołanie i moje pytanie brzmi po raz kolejny, czy jesteś wierny swojemu powołaniu? Przeczytajmy tą historię. Druga Królewska, rozdział 9. Jeżeli ktoś ma Biblię Warszawską, to jest strona 413. Czytam ten rozdział od początku. Lecz prorok Elizeusz przywołał jednego z uczniów prorockich i rzekł do niego, przepasz swoje biodra, weź z sobą ten dzban z olejem, zajdź do Ramot Gileackiego, a gdy tam będziesz, rozejrzyj się za Jehu, synem Jehoszafata, syna Nimszego, zajdź do niego i wyprowadź go z grona jego towarzyszy, przeprowadź go przez izby, potem weź dzban z olejem i wylej na jego głowę i powiedz: tak mówi Pan, namaściłem cię na króla izraelskiego. Potem otwórz drzwi i niezwłocznie umykaj. Poszedł więc ten młodzieniec, sługa proroka, do Ramot Gileackiego. A gdy tam przybyło, to przebywali tam właśnie dowódcy wojska i rzekł: mam z tobą porozmawiać, wodzu. A Jehu rzekł: z kim z nas wszystkich? A on na to: z tobą, wodzu. Wstał więc i wszedł do gmachu, a gdy wtedy wylał na jego głowę olej i rzekł do niego: tak mówi Pan Bóg Izraela, namaściłem cię nad króla, nad ludem Pana, nad Izraelem. Wytępisz ród Achaba, twego Pana, i tak pomszczę na Izabel krew moich sług, proroków, i krew wszystkich czcicieli Pana, i zginie cały ród Achaba, bo wytracę u Achaba wszystkich męskich potomków, zarówno niewolnych, jak i wolnych w Izraelu. I uczynię z domem Achaba jak z domem Jeroboama, syna Nebata, oraz domem Baszy, syna Achiasza. Izabel zaś pożną psy na polu w Jezreel i nikt jej nie pogrzebie. Potem otworzył drzwi i uciekł. Zaczyna się ten rozdział w sposób, który w żaden sposób nie wzbudza jakichś tam podejrzeń i wątpliwości w nas. Często to jest tak, że otwieramy księgę, czytamy rozdział, dwa, czasami trzy, rzadko całą księgę. A potem wracamy do kolejnego rozdziału albo rozdziałów, czytamy kolejny urywek. I tak nie zawsze uda nam się tą historię włączyć w jakąś całość. I tak jak dzisiejszy rozdział, nie budzisz żadnych pytań niepotrzebnych. Po prostu rzecz się dzieje. Tu jest napisane, prorok przyzywa jakiegoś człowieka, wydaje mu polecenie. No i to nie jest dla nas nic nowego, nie? Takie rzeczy się działy. Ile razy prorocy, Boży słudzy wysyłali tego i tamtego. Kiedy Naaman Syryjczyk przyszedł do proroka, miał scenariusz zbudowany, trochę był podobny do mnie, od początku do końca. No ten dziwny prorok w ogóle tego scenariusza nie zrealizował. Naaman oburzony mówi: no myślałem sobie, wyobrażałem sobie, wszystkie wyobrażenia legły w gruzach, ale prorok wysyła swojego sługę i nas to nie dziwi, nie? My wiemy, że tak to Pan Bóg poplanował. Wiele razy ci wielcy Boży mężowie mieli pod sobą czasami całe rzesze ludzi, którzy wykonywali polecenia, a ci stali przed Panem i odbierali Bożą wolę. I tak naprawdę chodzi o to, żeby Boża wola się realizowała w tym życiu. I my czasami tak modlimy się, a powinniśmy codziennie się tak modlić. Bądź wola Twoja tak jak w niebie. Elizeusz wysyła sługę. To, co dzisiaj się dzieje, wiecie, czyje to było zadanie? Myślicie, że tego sługi? A może Elizeusza? Komu kazał Pan Bóg namaścić Jehu na króla? Eliaszowi. Wiele rozdziałów wcześniej. Niewiele lat może, ale wiele rozdziałów. I możemy mieć wrażenie, że Boże, zachowaj nas od takiej myśli, że to jakieś nieposłuszeństwo Eliasza albo coś tam. Nie. Pan Bóg przychodzi ze swoim słowem do Eliasza. Eliasz, dlatego że jego życie na tej ziemi już nie trwało za długo, przekazuje to Elizeuszowi. Elizeusz zleca to jednemu ze swoich sług. Czy Pan Bóg ma z tym problem? Nie, Pan Bóg nie ma z tym problemu. Rzeczy się dzieją. Dzieją się tak, jak miały się dziać. Wtedy, kiedy Eliasz był, prawie byśmy powiedzieli, pod kreską, był zmęczony, załamany, przygnębiony, smutny. Niektórzy mówią, że miał depresję, tak daleko nie idę. Ale było mu ciężko. I nie on pierwszy, nie ostatni z Bożych sług, któremu było ciężko. Ale potem szybko Pan Bóg zabrał go z tego świata. Eliasz niczego nie zaniedbał, Eliasz niczego nie przeoczył. Jeżeli czytamy uważnie, wtedy trzy zadania Pan Bóg zlecił Eliaszowi i wszystkie zostały zrobione. Myślę, we właściwym czasie. Ale to, co czytamy w dzisiejszym rozdziale, właściwie dla wielu jest zupełnie niezrozumiałe. Szczególnie dla Jehu jest niezrozumiałe. Jehu sobie pomyślał tak, może sobie tak myślał. Cóż, nawróciłem się. Nie wiem, z jakiego powodu Pan Bóg w tej Ruptawie mnie posadził. Znam lepsze miejsce niż to. Ale jakoś muszę to przetrwać, nie? Usiądę sobie gdzieś tak z boku, żeby mnie nikt nie widział. Przeżyję sobie życie spokojnie, a potem Pan Jezus przyjdzie, zabierze mnie do nieba, nałoży mi koronę chwały, a ja sobie będę siedział na mokrej chmurce i grał na trąbce i chwalił Boga całą wieczność. I Pan Bóg zburzył ten jego plan i Pan Bóg wiele razy burzył moje plany. Tak bardzo nie było to po myśli Jehu albo według jego wyobrażeń, że kiedy przychodzi sługa Elizeusza i mówi, muszę z tobą porozmawiać, wodzu. Do kogo z nas powiedziałeś, bo nie bardzo kumam? Do ciebie, wodzu. Jehu jest zdziwiony. Ale jaki ja wódz? Ja właśnie sobie usiadłem w Ruptawie, gdzieś tam z boku, w środkowym rzędzie albo gdziekolwiek, żeby mi nie było widać. I tak chciałem sobie do tej duchowej emerytury dotrwać. Po co przychodzi, żeby zburzyć moje życie? Żeby zburzyć moje plany? Żeby zburzyć moje scenariusze, które tak skwapliwie pisałem tyle lat? No właśnie po to. Właśnie po to. I chwała Panu Jezusowi, że przychodzi i burzy te nasze scenariusze, bo mówi, moje myśli o was są wyższe, moje drogi są wyższe, moje plany są inne i totalnie wyższe niż wszystko inne w tym świecie. Tylko to uznaj, tylko to zaakceptuj, tylko uwierz, że to jest do ciebie to dzisiejsze mówienie. Tak może jesteś jakimś tam Jehu z Ruptawy i nie masz pomysłu na to, żeby jakieś tam ambitne, acz nieciekawe Boże plany realizować. Nieciekawe, bo trzeba wytępić cały ród Achaba. I ani to sympatyczne, powiem więcej, ani to bezpieczne. Znacie kogoś, kto chce zadrzeć z Izabel? No było mało takich śmiałków. Ona nie miała skrupułów. Szła jak przecinak. Winnica? Chłopie, ty tu jesteś królem. Potrzebujemy jednego albo dwóch dni, będzie twoja. Nie nauczyłeś się myśleć przez tyle lat królowania? Tu trzeba skłamać, tam fałszywych świadków i sprawa jest załatwiona. I już przyszedł Achab przejąć winnicę. Nie było takich ludzi, takich śmiałków, którzy chcieli walczyć z Izabel. Nawet Achab, nawet Eliasz na myśl o Izabel usiadł sobie na trawę, powiedział, Panie, proszę Cię, zabierz moje życie. No mogę zrobić dużo dla Twojego królestwa i zrobiłem, ale nie posyłaj mnie do Izabel. Wszyscy ją znają w tym świecie. Ona jest bez skrupułów, bez pardonu, bez zahamowań, bez ludzkich odruchów. A ten jakiś tam mały Jehu gdzieś tam się ukrył w tej i tak niewielkiej kaplicy. I mówi, Panie Jezu, nawróciłem się i teraz czekam, kiedy mnie zabierzesz do siebie. A przychodzi człowiek, to nawet nie jest prorok, jakiś sługa, i mówi, mam z tobą do porozmawiania, wodzu. Ale z kim z nas? Z tobą, wodzu. Wodzu? Nie czuję się żadnym wodzem. Nie mam żadnej misji, żadnego wojska, żadnego zaplecza, żadnych ludzi, którzy za mną stoją. A Pan Bóg mówi, zrobisz, pójdziesz. I gdyby w tym momencie, na jakimś takim, nie wiem, hologramie, na jakiś taki obraz się pojawił i tam wszystkie pomysły na życie się pojawiły, to Jehu bym mógł śpiesznie wypisać, albo byłoby tam wypisane, tak bardziej jego oczach i sercu. Mogę zrobić to, mogę zrobić to, mogę zrobić to, mogę zrobić, ale do Izabel proszę cię, tam mnie nie wysyłaj. Jeżeli jest król i ma swoje królestwo, i ma swoich podwładnych, to ma prawo do tego, żeby dzielić swoje powołania? Żeby powiedzieć, no ty zapanujesz nad Etiopią, a ty pójdziesz do Izabel, ma prawo? Wiecie, w miejscu, w którym jestem, obiecywałem sobie wiele razy w życiu, że moja noga tam już nie stanie. Panie Boże, nie nadaje się do tego. Miej mnie za wymówionego, ale moja noga już tam nie stanie. A Pan Bóg pyta dzisiaj, jesteś wierny swojemu powołaniu? Wierzysz, że Pan Bóg do pewnych rzeczy cię powołuje, a do pewnych rzeczy cię nie powołuje. Ja widziałem w życiu ludzi, którzy nie chcieli mówić wiersza, do tego świetnie się nadawali, ale chcieli śpiewać, ale do tego totalnie się nie nadawali. My mamy swoje wyobrażenie na temat życia, a powinniśmy wiedzieć, jakie ma Pan Bóg. Apostoł Paweł, wspomniałem to już dzisiaj, powiedział, nie byłem nieposłuszny temu niebiańskiemu powołaniu. A wiedział, jakie to jest powołanie? Dobrze wiedział. Wiecie, że Paweł kiedyś powiedział, nie powołał mnie Bóg do tego, abym chrzcił. I apostoł Paweł wiedział, że chrzczenie ludzi to nie jest jego powołanie i jego odpowiedzialność. Tak, czasami musisz to zrobić. Nawet gdybym powiedział, no moją odpowiedzialnością nie jest mycie podłogi, ale wiele razy musiałem to zrobić. Apostoł Paweł powiedział, nie jest moim powołaniem chrzczenie ludzi, ale zrobił to raz czy dwa, bo taka była potrzeba. Ale wiedział, że to nie jest jego powołanie. Ty musisz wiedzieć, jakie jest twoje powołanie. I ty musisz wiedzieć, jakie jest twoje miejsce. I oczywiście, że Pan Bóg wielu rzeczy nam nie objawia wtedy, kiedy się nawracamy. Bo gdyby nam Pan Bóg objawił wszystko wtedy, kiedy się nawracamy, to byśmy się zaraz przewrócili. Gdyby mi Pan Bóg pokazał moją drogę, nawet tą ruptawską, nigdy bym się na to nie zdecydował, bo bym powiedział, za trudne, niemożliwe, może za wysoka cena, cokolwiek. I dlatego Pan Bóg czasami pokazuje nam krok po kroku. Tak jak obserwujemy to na przykład, jak idzie Izrael do Ziemi Obiecanej. Oni często nie wiedzieli, co jutro będzie. No i może ich to ratowało. I my też nieraz nie wiemy, co jutro będzie. Natomiast pewne rzeczy musimy wiedzieć. Jeżeli Paweł mówił, nie byłem nieposłuszny temu niebiańskiemu powołaniu, to on musiał wiedzieć, jakie jest jego niebiańskie powołanie. I ty musisz wiedzieć, jakie jest twoje niebiańskie powołanie. Bo jak nie, to będziesz czekał do końca życia i będziesz się łudził, że tam w tym niebie, na tej chmurce będziesz siedział, a na twoim pogrzebie zaśpiewają prócz liści nic. O marny plon. I Pan Jezus, kiedy zobaczył drzewo, na którym nie było nic oprócz liści, zrobił coś, czego ludzie nie rozumieją przez całe 2000 lat od dnia, w którym się to wydarzyło. A więc przeklął drzewo figowe. I to ludziom nie pasuje do charakteru Chrystusa w ogóle, w ogóle, w ogóle. Ale to się stało dlatego, że prócz liści nie było nic. Tak, i te liście powodowały, że to drzewo jeszcze żyło, bo liście drzewu są potrzebne do życia, ale drzewo jest zasadzone dla owocu. Nasz Zbawiciel zasadził winnicę i jest tylko jeden cel istnienia i pielęgnowania tej winnicy i to jest owoc. Może ktoś po przeczytaniu tej historii, niestety często tak jest, że kiedy czytamy taką historię, to czytamy wiersz po wierszu, wiersz po wierszu, wiersz po wierszu. Jakby przebiegniemy tą historię i mamy jakąś taką wiedzę historyczną na temat tego, co się wydarzyło. Natomiast mało myślimy o treści, o tym wszystkim, co naprawdę się wydarzyło i co jest przesłaniem tego rozdziału. No pierwsza rzecz, którą musimy się nauczyć, to to, że w ogóle Pan Bóg powołuje. Że jeżeli chciałbym dzisiaj powiedzieć, no mnie to Pan Bóg do niczego nie powołał, no to tu się mylisz. Pan Bóg każdego z nas powołał do czegoś i my musimy mieć oczy i uszy otwarte. I czasami jest tak, że Pan Bóg przychodzi do ciebie z tą informacją na temat Bożego powołania. No ty mówisz tak, no jak na ile znam Biblię, to tak to nie może wyglądać. No bo co to tu jest tak naprawdę? W ogóle Elizeusz nie został powołany do tego, żeby namaścić Jehu. A tak w ogóle to Elizeusz nie idzie, tylko jakąś sługę posyła. No przecież my znamy Biblię, nie? Bracia i siostry. Znamy Biblię. Wiemy, jak to było. Przyszedł Samuel, zapowiedział się w domu Isajego. Powiedział, że rodzina ma być zgromadzona. Że wszyscy przy stole mają usiąść. On przyniósł ze sobą dzban z olejem. To wszystko było takie namaszczone, zanim Dawid został namaszczony na króla, ale całe to wydarzenie było takie namaszczone, takie podniesione, takie ekscytujące, takie, powiedzielibyśmy, no to jest dla mnie wzór do naśladowania. Tak to ma być. Jeżeli się to tak nie wydarzy, to ja nie wierzę, że to jest Boże powołanie. Bo co to, jakiś sługa przybiega, gdzieś tam mnie wyprowadza? Czemu nie zrobił tego przed tymi generałami? Tam była cała rzesza generałów. Mógł to przed nimi zrobić, żeby wszyscy wiedzieli, że to z nieba przyszło. A jakby mieli uwierzyć, że to z nieba przyszło, jak tam jakiś sługus przylatuje, w pośpiechu wylewa dzban oleju i ucieka? Co to jest w ogóle? To jest powołanie na króla? Że ktoś musi uciekać jak szczur jakiś na kopalni. Jeżeli będziemy chcieli, znajdziemy 1001 teologicznych powodów, dla których mi się nie podoba ta historia. Bo ona w ogóle mi nie gra z tym, co się wydarzyło w domu Isajego, kiedy przyszedł taki prawdziwy, taki namaszczony, taki niezwykły Boży prorok jak Samuel. I bez tego zbędnego pośpiechu nikt nie ucieka, wręcz odwrotnie. Kiedy już wiadomo, że żaden z tych obecnych synów nie będzie namaszczony na króla, Samuel powiedział, mamy czas, przywołaj tego syna. Ale to będzie trwało, on jest daleko, on na pastwisku. Mamy czas, dopóki on nie usiądzie przy stole, nie zaczniemy wieczerzy. Mamy czas. No tu tego nie widzimy totalnie w tej historii. Tu wszystko wygląda inaczej. Uczymy się z tego, że Pan Bóg nie chodzi stereotypami. Pan Bóg nie zrobi dzisiaj czegoś tak właśnie w ten sposób, bo 1000 lat temu zrobił w ten sposób. Jest Panem, jest suwerenny, jest niezależny od nikogo. Dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Nikogo nie musi pytać, przed nikim nie musi się tłumaczyć. Jego drogi są wyższe, często niezrozumiałe. I w jaki sposób odbyło się twoje i moje powołanie, nie jest takie istotne? Istotne jest, jak na to powołanie odpowiedziałem. I żeby mógł powiedzieć w wieczności tak, nie byłem nieposłuszny, a więc byłem posłuszny. Byłem posłuszny temu niebiańskiemu powołaniu. I nie powołał mnie Bóg, żebym chrzcił, mówi apostoł Paweł, czyli on rozróżnia te rzeczy, które są częścią jego powołania. Ktoś by mógł powiedzieć, no ale chrzest przecież należy do ewangelizacji, a tu największy ewangelista wszechczasów, to jakby to z automatu powinno być, że też chrzci. Nic nie jest w Królestwie Bożym z automatu. No, w życiu Jerzego Millera to było tak, że skoro chciał się zająć tysiącami sierot, to musiał dla nich wszystkich zbudować budynki, musiał zdobywać jedzenie, musiał zdobywać książki, musiał zdobywać nauczycieli i załatwiał temat kompleksowo, oczywiście nie sam, oczywiście miał współpracowników, ale nie zawsze to tak musi wyglądać. Boże powołanie, uczymy się to z historii Samuela i Dawida, uczymy się to z historii Elizeusza, tak naprawdę jego sługi i Jehu, że ma jakiś bardzo konkretny cel, ci ludzie mają konkretne zadanie do wykonania i nie dyskutują z Panem Bogiem. Raczej mają oczy otwarte. W ogóle nie jesteśmy w stanie tych wszystkich historii czytać, ale kiedy już Jehu został powołany na króla, to zaczyna się od śmierci Jehorama, bo on w momencie, kiedy został powołany i przyjął Boże powołanie, zaczyna to Boże powołanie realizować. Okazuje się, że nawet, jak to Sebastian powiedział, szczęście, jakiś ślepy los, okoliczności sprawiły, że on spotyka tego człowieka w tym miejscu, o którym Biblia mówi, że tamten ma umrzeć. Bo jest napisane, tam umrze. I to się dzieje. I Jehu uczy się tego, że to wszystko jest perfekcyjnie przez Boga zaplanowane. Że on dokładnie w określonej godzinie, minucie i sekundzie znajduje się w miejscu, w którym ma być. I tam pojawia się Jehoram, a Jehu wtedy przypomina sobie tekst proroctwa, wyciąga łuk i trafia w samo serce. I zło musi być zniszczone w samym sednie. On trafia w samo serce zła. Boże proroctwo zostało wypowiedziane dużo wcześniej. Zobaczcie, że to nie jest tak, że tylko jakiś historyk spisuje historię, bo coś tam się wydarzyło. Nie. Boże proroctwo już dużo wcześniej powiedziało tak. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście i zetrę po tobie wszelki ślad i wytracę u Achaba męskie potomstwo oraz niewolnych i wolnych w Izraelu. A ktoś by mógł powiedzieć, a jak się nie uda? No przecież to jeszcze się nie wydarzyło. Nawet jeszcze Jehu nie jest powołany na króla, a Bóg bardzo precyzyjnie mówi, to się wydarzy, to się wydarzy, to się wydarzy i to się wydarzy. I wiecie, szuka człowieka, który to zrealizuje. A co jeśli nie? A co jeśli Jehu powie nie? A co jeśli Jehu powie, że mnie to przerasta? Albo jeśli Jehu powie, no ja wtedy byłem duchowo słaby, niekoniecznie zrozumiałem to, ja wierzę w to, że Bóg powołał mnie do czegoś innego, ale nie do zajmowania się Izabel i całym jej problemem. No, Pan Bóg ma innego Jehu w zanadrzu, ale zanim go powołał, to wiedział, że Jehu będzie posłuszny. Tam 3 imiona zostały Eliaszowi wymienione i Pan Bóg wiedział, że ci ludzie zrealizują jego wolę. Pytanie jest dzisiaj do nas, czy ty i ja zrealizujemy Bożą wolę, czy powiemy za jakiś czas, nie byłem nieposłuszny temu niebiańskiemu powołaniu, czyli byłem posłuszny temu niebiańskiemu powołaniu. Postąpię z Twoim rodem, jak z, to jest pierwsza Królewska 21, jeżeli ktoś chce sobie to zaznaczyć albo przeczytać. Pierwsza Królewska 21 od 21. Postąpię z Twoim rodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nebata i z rodem Baszy, syna Achiasza, z powodu gniewu, do którego mnie pobudziłeś i grzechu, do którego przywiodłeś Izraela. A o Izabel powiedział Pan tak, psy pożrą Izabel przy posiadłości w Jezreel. To jest druga Królewska 9:36. Przeczytajmy to od 30 wiersza. Warto zauważyć tu pewne rzeczy. Jehu zaś przybył do Jezreel, a gdy dowiedziała się o tym Izabel, podbarwiła szminką swoje oczy, upiększyła sobie głowę i wyglądała przez okno. A gdy Jehu wjechał do bramy, zapytała, czy masz się dobrze, Zimri, morderco swojego pana? On zaś zwrócił się twarzą ku oknu i zawołał, kto ze mną trzyma, kto? Wtedy wyjrzeli ku niemu dwaj albo trzej eunuchowie, a on zawołał, zrzućcie ją. Wtedy oni ją zrzucili, a jej krew obryzgała ścianę i konie, które ją stratowały. On zaś wszedł, najadł się i napił i powiedział, rozejrzyjcie się za tą przeklętą i pochowajcie ją, wszak to córka królewska, a proroctwo mówiło, że nie będzie pochowana. Wiecie, my nie do końca każdy szczegół musimy, czy my jesteśmy w stanie w życiu zrozumieć i próbować wszystko w 100% dokładnie zrobić. Może on nawet szczegółów nie pamiętał w tym proroctwie, które było w poprzedniej księdze. I miał taki pomysł, no trzeba ją jednak pogrzebać, bo przecież to jest córka królewska. Ale już ją psy pożarły. Bóg zatroszył się o to, żeby do najdrobniejszego szczegółu proroctwo zostało wypełnione. Moglibyśmy czytać, no już wcześniej ginie Achab, potem 70 jego synów, a potem wszyscy, którzy z tą rodziną mieli coś wspólnego. Kiedyś Jozue powiedział, spełniły się wszystkie Boże obietnice. Nie zawiodła żadna. I kiedy patrzymy, to jest historia, która dzieje się tam wiele, wiele lat później w innym miejscu i czasie. Ale moglibyśmy powiedzieć, spełniło się wszystko, tak jak powiedziało proroctwo. Wiecie, żeby to proroctwo się spełniło, ono było bardzo ważne, dlatego że Pan Bóg wiele razy mówił, wytępisz zło z Izraela, wytępisz zło z Izraela. I to wiele razy było powtarzane do różnych ludzi w tym narodzie, wytępisz zło z Izraela. I Jehu przyłożył do tego rękę i nie zawahał się, i nie zmrużył oka, i nie wystraszył się, ale realizował Bożą wolę. Bo wiedział, że to było jego powołanie. Został powołany na króla, a cel został mu wytyczony tak bardzo precyzyjnie, jak precyzyjnie to jest. Zrobisz to i to i to. Ale nie wszyscy byli tacy jak Jehu. Niektórzy mówili, czy nawet mieli czelność mówić, ale to ja jestem królem w Izraelu, to ja decyduję. To ja... Jehu tego nie robił. Jehu odebrał Boże powołanie. Czy ono mu się podobało, czy nie? Czy było bezpieczne, czy nie? Czy było wygodne, czy nie? Wiecie, jako specjalista od scenariuszy mogę zbudować sobie taki, że Izabel otwiera okno, upiększyła się, żeby jeszcze atrakcyjnie wyglądać. A jak wygląda atrakcyjnie, to ma koło siebie no, bogata królowa, 50 fanów, 7 snajperów. I kiedy zbliża się Jehu, precyzyjnie wymierzyli, trafiony, zatopiony. Jehu nie istnieje. Przecież to mogło się wydarzyć. Przecież Jehu nie spadł z księżyca, to jest król. To jest człowiek, który już teraz zarządza całą armią Izraela. On wie, co się może wydarzyć. Ale on kiedyś przeczytał w psalmie, albo ktoś mu to zacytował, kto mieszka pod osłoną Najwyższego. Pan Bóg wyśle anioła w jakimś osobowym samochodzie, którego ręka ci pomacha, a ty się zatrzymasz i nie rozumiesz tego, co się dzieje. Kiedy się przewracasz, Pan Bóg posyła anioła, ty go nie widzisz, ale przewracasz się na jego dłonie. Jak bardzo będziemy zdziwieni w niebie, jeżeli tam się znajdziemy, w ilu sytuacjach ci aniołowie nosili nas na rękach. Wiecie, to noszenie na rękach przez aniołów, to nie jest jakaś alegoria, to nie jest jakaś taka poetycka wstawka, żeby fajnie wyglądało w tekście. To jest Boża prawda na temat twojego i mojego życia, że jesteś pod ochroną Najwyższego, że nawet włos z twojej głowy nie spadnie na ziemię bez woli Bożej, a wróbel nawet gdyby był wart tyle co dwa grosze, czyli nic, też nie spadnie na ziemię bez Bożej woli. I Pan Bóg pośle swojego anioła, albo pośle 100 aniołów, albo pośle człowieka, albo powiem więcej, sam przyjdzie. Znacie tę historię? Jest ich pełno w Starym Testamencie, że sam Bóg przychodzi. Raz idzie, rozmawia z Abrahamem, raz siedzi z kimś przy stole. Obyśmy tylko zrozumieli, jak nieprawdopodobne jest to niebiańskie powołanie. I może jako człowiek pomarzyłbym o innym, bo my mamy takie skłonności, że no powołanie tego Tomka czy Zbyszka to by mi się podobało. No Alana by mi się podobała, ja najchętniej to bym grał i śpiewał. Panie Boże, czemu tego powołania mi nie dałeś? Takie, no, nie podoba mi się moje powołanie. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, czy aby na pewno Pan Bóg to chciał ode mnie. Chcę w niebie móc powiedzieć: Panie, nie byłem nieposłuszny temu niebiańskiemu powołaniu. Tak, ja wiem, zagrożenia ze strony Izabel. Więc jeżeli ktoś musi iść na pierwszą linię frontu, jeżeli stajesz twarzą przed całym piekłem, to nie jest bezpieczne. Ale jeżeli usłyszysz, że jesteś pod ochroną Najwyższego, że zły nie może was dotknąć, że włos nie spadnie na ziemię bez woli Bożej, to nie ma się czego lękać. Trzeba przyłożyć rękę do pługa i zatroszczyć się o to, żeby to Boże Królestwo było budowane, żeby rosło, żeby była chwała dla naszego Zbawiciela, Pana Jezusa, żeby niezależnie od tego, czy się wyspałem, czy nie, czy mi się podoba, czy nie, czy mogę śpiewać, czy nie, czy tak naprawdę Pan Bóg zrealizował te moje wizje, marzenie, czy coś tam, czy muszę iść inną drogą. Wielu z nich szło inną, a może trzeba było powiedzieć, że zdecydowana większość tych powołanych szła inną drogą, niż sobie wymarzyli. Ale dzięki Bogu mogli powiedzieć: nie byłem nieposłuszny. I to chcę powiedzieć w wieczności: nie byłem nieposłuszny. I niech Pan Bóg nam wszystkim w tym dopomoże. Chwała Panu Jezusowi. Amen.